Dobry wieczór, good evening, guten Abend, shalom, kalispera, zdrastwujcie, witajcie wszyscy na wieczornej audycji. Zacząłem piosenką Zaciera, dobre rady na życie całe wynikające z doświadczeń własnych z czasów PRL dla synów lub innych osób żyjących współcześnie, nie pamiętających socjalizmu. Właśnie dzisiaj zacząłem tą wspaniałą piosenką, bo dzisiaj jest 13 grudnia, rocznica stanu wojennego. Dla mojego pokolenia to powinna być bardzo ważna rocznica, a niestety nie jest. Dla pokolenia młodszego stało się to pewnego rodzaju symbolem protestów. Ja będę mówił dzisiaj o 13 grudnia, ale nie tak jak wy wszyscy chcecie, żeby mówić. Ostatecznie nie jestem człowiekiem podającym się za prezydenta po prostu, który będzie w teatralny sposób mówił o ofiarach i tak dalej, bo ofiary oczywiście, ale to tam dowiecie się, ale zacznę od czegoś zupełnie innego. Niestety żyjemy w czasach, gdzie najwięcej hartu, ducha i powiem szczerze jaj mają kobiety. W odróżnieniu od facetów, proszę państwa, w odróżnieniu od facetów, którzy, no powiem szczerze, cały czas trzymają się sukienek mamusi i coś z nimi się stało po prostu. Nie wiem, o co chodzi, ewentualnie zawsze nie mają czasu i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Facetom dokładam i taka jedna Marlena, dzięki pani Marleno, była dzisiaj na protestach w Warszawie. Jej króciutka relacja, jest filmik zresztą na kanale PLW, ale jej króciutka relacja, którą chciałam teraz puścić, tą relację Mareny, bo tam jest bardzo ważna rzecz poruszona. Zarówno w tej relacji, jak i w tych jej filmikach, to co ja zauważyłem i to coś mówiłem. Tu Krzysiek, serdeczne podziękowania dla pani Mareny za dzisiejszą relację z Warszawy. Serdeczne przede wszystkim gratulacje odwagi, to jest jedna sprawa. To jest jedna sprawa. Ja powiem później o tych protestach i powiem też w to w kontekście stanu wojennego, ale na razie posłuchajmy Mareny.
Obecnie protest zatrzymał się na Żoliborzu, ponieważ tłum chciał podejść pod dom Jarosława Kaczyńskiego, ale wszystko jest obstawione przez policję, przez białe kaski. Natomiast ja chciałam powiedzieć parę słów odnośnie tych komentarzy, które się pojawiły na PLW po z transmisji na żywo. Odnośnie flag, które były, bo tutaj były przeróżne flagi strajku przedsiębiorców i jakaś flaga anarchii i też flaga, no oczywiście strajku kobiet. Kochani, tą wolność my sobie musimy wywalczyć, bo nikt jej nam na tacy nie poda. Więc jeżeli uważasz inaczej, nie zgadzasz się z tym czy z tamtym, to zrób swoją flagę, napisz to hasło, które jest twoim przewodnim hasłem i przyjdź tutaj. I protestuj razem z ludźmi, którzy tutaj przyjechali, bo nie zgadzają się na to, co robi władza, co robi rząd. Także tyle, bo fajnie jest siedzieć sobie w kanapie, na kanapie i krytykować, że kto tutaj był i co się tutaj pojawiało, ale tak naprawdę to tutaj są ludzie, którzy już się przebudzili, już chcą, już wiedzą, czego chcą. Wygrają te hasła, ta ideologia, z którymi się większość tutaj ludzi będzie zgadzać. Także, no po prostu, jeśli się nie zgadzasz z tym czy z tamtym, to przyjdź z tym hasłem, które wyraża ciebie, twoje wnętrze, które będzie świadczyło o tym, że ty też pragniesz wolności i wiesz, w jaki sposób miałaby wyglądać. To tyle z Warszawy. Pozdrawiam. Marlena. Cześć.
No właśnie, to była pani Marlena. Proszę państwa, no zauważam, tu są, jest kilka rzeczy, w których są również tej króciutkiej wypowiedzi. Rzecz pierwsza to, że to już dawno przestał być protest kobiet. To się tak tylko nazywa, bo wszystko musi mieć jakąś nazwę. To jest, proszę państwa, w tej chwili już protest, to już jest w tej chwili, proszę państwa, protest, który się rozszerzył na ludzi właśnie niezadowolonych z tej władzy, ludzi, którzy się nie chcą musieć, ludzie chcą chcieć po prostu. mają dość wchodzenia im z butami we wszystko dokładnie. O to w tym chodzi. Tutaj byli rzeczywiście, trochę to wyglądało tak jak ostatnie antykowidowe demonstracje w Niemczech, gdzie obok Antify były tęczowe flagi, jacyś komuniści jakieś i jeszcze była AfD, jakieś inne flagi, nawet obywatele Rzeszy byli. Wszyscy szli razem, bo chodziło o prawa podstawowe. I tak jak ja mówię, Polska Ludzi Wolnych jest ideą, której nieważne zupełnie jest, nieważne zupełnie i możesz myśleć co chcesz, ale musisz szanować innych, a państwo jest od tego, żeby pilnować tego szacunku, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali. Nie ma podziału, bo wszyscy jesteśmy obywatelami jednego kraju i to jest dla nas najważniejsze. Tak, były tam czerwone flagi. Jeden z panów posłów mi tam napisał różne rzeczy, że to jest straszne, bo to takie, że to jest dla tych ofiar stanu wojennego policzek. Nie, proszę pana, to nie jest policzek dla ofiar stanu wojennego. Jest wiele rzeczy, które chciałem po prostu powiedzieć. A dziękuję, widzę, że jest pani Bożena. Myślałem, że pani Bożena się na mnie obraziła w ogóle. Ale nie, właśnie. Proszę państwa, powiem jedno. Powiem państwu jedno. To chodzi o zupełnie co, to jest inne pokolenie. Pan poseł nie zrozumiał jednej rzeczy. Ja mam do niego właśnie pytanie. Ja nigdy nie byłem posłem, nie miałem żadnej funkcji sprawczej. Pan był, panie pośle, w różnych partiach, w PiS-ie, u Kukiza i tak dalej. I mam pytanie, co pan zrobił, co wyście wszyscy zrobili, żeby ci młodzi ludzie urodzeni po 90 roku, albo później, albo w latach 2000, żeby wiedzieli, co to znaczy czerwona flaga, z czym się kojarzy czerwona flaga. Czerwona flaga to czerwona flaga, po prostu dla nich. A że się kojarzy z czymś, co jest abstrakcją po prostu, za pomocą idiotycznej polityki edukacyjnej, kretyńską polityką martyrologii bez sensu, wsadzanej wszędzie i bez sensu, idiotycznym przemówieniom polityków, epatowaniem styropianem, robieniem legend, które bardzo łatwo zweryfikować, jeżeli widzi to, co się dzieje, doprowadziliście do tego, że młody człowiek myśli, i po to puściłem tą piosenkę, że lepiej było w PRL-u, bo nie musiał wyjeżdżać, mając wyższe wykształcenie, zapieprzać jako sprzątacz gdzieś w Niemczech czy na Zachodzie. Ale to wyście, panie pośle, do tego doprowadzili. Pisać pan mi może głupoty różne, ja wiem, ja od listopada 82 roku pracowałem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa, to prawda. I ja się tego, i ja powiem wprost i do tego się przyznaję, nie mam zamiaru robić z siebie jakiejś tam większej martyrologii, ale powiem szczerze, to mi pomogło zrozumieć właściwie, co się dzieje. I potem powiem, jak to wyglądało przed stanem wojennym i po stanie wojennym. Tomek, to nie tylko CCCP, czerwona flaga, to także są Chiny. To także jest wiele innych różnych rzeczy, to częściowo austriacka, no, różne są takie flagi, różne są rzeczy. To nawet jest i w Niemczech częściowo też stosowane. Tylko zupełnie nie rozumiem, o co pan ma pretensje do tych ludzi 20-letnich. To pan jest, panie pośle, profesorem, nauczycielem. Jakżeście ich wykształcili? Coście im powiedzieli? Chyba że uważacie, że te tysiące protestujące w całym kraju, to nawet to już idzie w setki tysięcy czasami, to wszystko są komuniści i esbecy. Nawet jak mają 20 lat. Oczywiście łatwo powiedzieć, że to jakieś tam pokolenie, bo takich rodzice wychowali. A jak was wychowali? Na dobrą sprawę. Że przytulacie się do każdej partii. A jak, panie pośle, was wychowali, że w momencie, bo pisze pan również, że ja wiem, co pan robił. Nie wiem, co pan robił. Ja wiem tylko jedno, że jak potrzebowałem pomocy, nie chodziło o pieniądze, ani o jakieś wsparcie, tylko chciałem na przykład, jak debiutowałem z kanałem KHT, żeby ktoś był u mnie, jakiś poseł, coś, żeby pogadać, to pan nie odbierał telefonów ode mnie, bo Kukiz zabronił rozmawiać ze mną. I tego pan ich nauczył? Takiej odwagi cywilnej? A tutaj przyszli ludzie, którzy naprawdę nie wiedzą, co oznaczają te symbole. Czerwone to czerwone, bo czarne im się kojarzy z faszyzmem, innym i tak dalej. Po prostu. No także Rzesza. No oczywiście, panie Bożeno. Więc tak jak żeście, więc nie dziwcie się. Nie dziwcie się. To, że noszą flagi, to jest nieważne, że noszą flagi. Niech sobie noszą te flagi. Pal ich po prostu sześć. Pali ich po prostu sześć. Niech sobie noszą, niech robią co, niech sobie robią co chcą, byleby szanowali innych. W tym proteście szli wszyscy ludzie i na miejscu Solidarności, tej Solidarności z 80-81 roku, ja bym był dumny, że właśnie teraz są te protesty, że ludzie się połączyli. I jeszcze jedno, panie pośle. Ja jestem trochę starszy od pana. Pamiętam wyraźnie, rok 80, 81, robiłem pracę magisterską, miałem niby zostać na studiach, byłem jednocześnie nauczycielem. Widziałem, co się dzieje. Widziałem dokładnie, jak to wygląda. I wiem jedno. Ci robotnicy, oni wszyscy nie chcieli zmiany ustroju. Oni chcieli socjalizmu również z czerwonymi flagami, ale z ludzką twarzą, inaczej to robione. Naprawdę, naprawdę. Jeżeli ktoś ma jakieś poglądy, to chce je wyrażać. Niech je wyraża. Państwo jest od tego, żeby pilnować, żeby mógł spokojnie te poglądy wyrażać i nie zmuszał nikogo do wyrażania tych samych poglądów. A większość ludzi chce, żeby większość tych polityków, tej karuzeli, chce, żeby tylko ich poglądy reprezentować. Nie o to chodzi. Powiedziałem, Polska ludzi wolnych jest Polską ludzi, którzy dokładnie szanują poglądy innych, rozumieją, a państwo i chcą stworzyć państwo, w którym wszyscy będą czuli się po prostu fajnie. Takie słowo, fajnie. Jest takie słowo. Dlaczego nie może być fajnie? Także, szanowny panie pośle, proszę się na drugi raz, jak pan coś zacznie pisać, to proszę się zastanowić nad tym, co pan pisze, bo miał pan swoją szansę, jak oni wszyscy, i co pan zrobił? Nic. A pieprzenie, że gadanie w komisjach, siedzenie w komisjach, tak, wyrażam się również w ten sposób, że siedzenie w komisjach i w komisjach i dyskusje i wpływy, jakieś bzdury, wielkie rzeczy. Co wyście zrobili przez 30 lat? Czego żeście ich? Ja przynajmniej usiłowałem z ruskimi walczyć. A co wyście zrobili przez 30 lat, siedząc i gadając głupoty? Jak żeście ich wychowali? Kiedy oni, wyraźnie młodzi ludzie, szczególnie te 20-latki, a tam jest pełno tych młodych ludzi, widzą tę hipokryzję, to co się mówi. A zobaczcie, wiecie co jest takim dowodem socjologicznym na to, że mam rację? Nie znam po prostu synów czy dzieci, różnego rodzaju bonzów dzisiejszych, posłów pisowskich, niepisowskich i tak dalej, którzy by szli śladami rodziców. Nie znam. Widzą po prostu to, co się mówi naprawdę w domu i między tym, co się mówi oficjalnie. Widzą tą różnicę i nie mogą znieść tej hipokryzji. Proszę państwa, powiem państwu jedno. I ja jeszcze o tym powiem. Jak 8 listopada pojawiłem się w tym MSW, po tak dalej, posadzili mnie od razu na dyżur popołudniowy, na tak zwane CPO, gdzie były podsłuchy, jak zobaczyłem, kto tam jest, kto z kim rozmawia, jak się zachowuje, jaka jest różnica pomiędzy tym, co oficjalnie z gazet wiedziałem, a tym, jak on to jest prywatnie, to powiedziałem, ja pierdzielę. Dokładnie, ja pierdzielę, dosyć. Żadnych partii, żadnych innych idiotyzmów. Tak, proszę państwa, zresztą niestety tak to wygląda. No. Przepraszam bardzo, ale jeżeli jedno jest pewne, jeżeli ktośkolwiek porównuje Kaczyńskiego do Kiszczaka, dzisiejszy czas na COVID-19 do stanu wojennego, to jest idiotą albo kurwą. Panie Like jeden, może pan mnie nazywać jak pan chce, ja nie porównuję tego. Albo niech pan mówi, co chce o mnie, niech pan sobie gada, ale nie porównuję, bo dlatego, że po pierwsze Kaczyński jest dużo gorszy od Kiszczaka i Jaruzelskiego, mniej sprawny w tym momencie, ale chodzenie policji po ludziach i pytanie, czy oni wystawili coś dziadów i że dziadów, czy że udostępnili mieszkania, czy że mają napisane coś złego na oknach, bo nie podoba się to właśnie panu prezesowi, jak przyjeżdża, jest idiotyczną bzdurą, a to jest potwierdzone. Poza tym, ja nie lubię porównywania tych czasów. W odróżnieniu od innych, nie porównuję to w ten sposób. Po drugie, jeśli po to puściłem tego zaciera, żebyście państwo zrozumieli, bo nie wszyscy rozumieją te słowa. Tu jest bardzo wielu ludzi młodych, więc powiem wprost. O co chodzi? Tam jest na dożynkach płonący ludzki znicz. Ryszard Siwiec, który się podpalił na dożynkach. To trzeba pamiętać. Tego typu rzeczy. Tego człowieka w Krakowie, który się również podpalił. Czy różnego rodzaju inne historie, to i był PRL. PRL idiotyczny z kolejkami, z potrójnymi walutami naprawdę i bez waluty, z kolejną czwartą nieoficjalną walutą pod tytułem kartki. Tego nikt nie pamięta, wszyscy widzą tylko i wyłącznie, czyli jasne obrazy tego. Za to nie mogę darować Jaruzelskiemu właśnie tego, że przez... I powiem szczerze, ja jestem największym krytykiem stanu wojennego, bo uważam, że on był absolutnie zły, absolutnie niepotrzebny i doprowadził do tragedii, o której będę mówił. Po prostu. No. No właśnie. Jak milicjantom kazano legitymować ludzi bez powodu, to legitymowali cmentarze i listy lokatorów na klatkach schodowych. Dziś oni wykonują polecenia. Też prawda. Nie było tak, jak oni mówią. Nie było tak, mówią. No. Nie, nie dostanie pan obrywu, panie Damianie Kwieciński, ale to słowo, które ja powiem ładnie, bo ja nie muszę tutaj robić trzech kropek, tylko powiem, jest albo idiotą, albo kurwą, jest do mnie po prostu. To jest po prostu do mnie. Ten pan uważa mnie za coś takiego, niech sobie uważa, jego sprawa, ma prawo. Zrobię wszystko, żebym miał prawo publicznie głosić takie zdanie o mnie, bo mnie to wisi i powiewa po prostu. Widzę zupełnie inaczej. Natomiast jeśli już mówimy o historii, póki jeszcze żyją ludzie, którzy to pamiętają, to mówmy o tym obiektywnie, proszę państwa. Naprawdę mów, bo o tym obiektywnie. I zacznę, proszę państwa, bo zanim dojdziemy do drugiej części audycji, bo dojdziemy, ja chciałem państwu zapowiedzieć jedną rzecz. Kolejki za węglem, mięso w sumie. Panie Piotrze, to była jedna wielka paranoja. Jedna wielka dwumyślenie. Może nie było tak jak teraz, gdzie teoretyczna wolność okazała się być w rezultacie tylko wolnością teoretyczną, po prostu. Natomiast jeśli mówimy o stanie wojennym, to z najproporcją mącium panie, bo jeśli powiem tylko jedno. Bohaterami stanu wojennego są ci ludzie, zwykli, normalni robotnicy, te miliony nieznanych nazwisk, ci, którzy musieli wyjeżdżać stąd, wyjechali potem, których potem sprzedano i to im tę audycję poświęcam. Zwykłym, normalnym robotnikom, których pałowano, za którymi nie stał żaden, nikt, którzy nie dostawali pieniędzy z Zachodu. Potem powiem wam, jak to było, wiecie, co robiłem, gdzie pracowałem, o których nikt nie wspomina. Mówimy o tych z Wujka, prawda? A nikt nie wie. Mówimy, nie słuchajcie tego starego SB-ta, który wybiera, bo tak samo jak Wroński nadal mentalnie służy. No widzicie, like jeden mi tu napisał, że mentalnie służy ruski. Ma pan rację, mentalnie służy ruski. A no, wcale nie jestem starym SB-kiem, bo 2/3 swojej pracy pracowałem gdzie indziej. No. Ale może wam przyznać w radiu publiczne słoneczko KHT. No właśnie, chyba tak. Więc panie like jeden, po prostu powiem to samo, wypierdalać. I już, to co śpiewa w słoneczku. No. I niech sobie gada co chce, mam go gdzieś. A tak a propos, proszę państwa, to potem powiem, co jeszcze z tymi kłódkami było. I to są bohaterowie tego stanu wojennego. I to są tego bohaterowie. Ze stanu wojennego wynika coś jeszcze. W ogóle coś, co jest gorsze o wiele, wbrew pozorom, od ofiar, chociaż ofiary są nieodwracalne, ale jak się okazuje, tego też się nie dało. I to jest właśnie to. O pozytywna metamorfoza, na to też odpowiem później. Później. Teraz... Jeszcze jedna rzecz ciekawa, tak a propos, to właśnie takie like jeden tutaj są, takie różne rzeczy i inni. Powiem jedno, proszę państwa. Wczoraj mogły być kłopoty z czatem, a dlatego, że wczoraj serwer, który jest, to jest prywatny serwer, odnotował całą masę prób włamań z różnego rodzaju IP, automatycznie je blokował, z Polski po prostu. No. Bardzo z tego wszyscy, także spokojnie, dziś już tego nie będzie, bo tam serwer się poprawił. Teraz jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Mamy bohaterów, różnych bohaterów, proszę mi wierzyć, ja znam, naprawdę znam, bo byłem w środku, znam z dwóch stron tą barykadę, bo taką miałem pracę. Taką miałem pracę po prostu. No, no, no właśnie, żałosne, sfrustrowane SBK, dobra, wypierdalać, koniec. Tak, staćmy tylko na rynsztok i już. I bardzo dobrze. I powiem państwu, że to tak niestety wygląda. Ja patrzę na bohaterów, których pierwsze słyszę na oczy, że byli tacy bohaterowie. Że w ogóle byli bohaterami. Czytam w Encyklopedii Solidarności coś, w czym sam uczestniczyłem. I jestem przerażony, bo na trzech stronach widzę opis jak z Jamesa Bonda. Rzeczywistość była tak śmieszna, tak mała. O czym zresztą jest w IPN-ie i nie tylko w IPN-ie, i w prokuraturze. Facet podwinął ogon pod siebie. Znam bohatera Solidarności, wielkiego bohatera Solidarności, którego to noc chyba niektórzy szukają, bo zniknął z pieniędzmi i w tej chwili jest w Austrii i ma austriackie nazwisko. I zapomniał, że w ogóle jest Polakiem. Jeszcze w 88, 89 roku, ale przedtem podpisał zobowiązanie. Po prostu. No więc widzicie państwo. Proszę państwa, ja mam pewien zaszczyt w tej chwili przy tym wszystkim właśnie dzisiaj, jeżeli o tym mówimy. 20 stycznia Basti wydaje nową płytę, mój zbiór wartości. Chyba tak ta płyta się będzie, albo pomyliłem. Mój zbiór wartości. I ja mam dostałem od niego jeden utwór, utwór pod tytułem Witold Pilecki. Szkoda, proszę państwa, że Basti nie dopisał jednej zwrotki, ale być może nie mógł tego wiedzieć, nie mógł tego widzieć później, nie mógł tego wiedzieć, dlaczego tak jest z Pileckim, że w Polsce nie robi się z niego jako wzoru i bohatera, ale ja miałem okazję uczestniczyć w próbie zresztą roku Pileckiego i uroczystości i muszę powiedzieć szczerze, że nikt nie chciał pomóc. Nie było możliwości dofinansowania nigdzie, dosłownie nigdzie. Nikogo to nie interesowało, PiSu najmniej. A przez różne i to dziwne środowiska, w tym żydowskie, prezydent, człowiek zwany prezydentem, został zmuszony do spotkania się z organizatorami i to się spotkał po cichu, daleko, a puścili do tego jakąś telewizję regionalną, żeby to się nie znalazło w telewizji, proszę państwa. No. Pani Dario, niech pani nie mu wymienia w Realu 24, gdzie oni byli w czasie tych protestów. Nieważne. Nieważne, proszę państwa. I szkoda, że Basti nie dopisał jeszcze jednej zwrotki, dlaczego po 90 roku tak unikamy Pileckiego. No. Szkoda, no ale dobrze. Jak tylko ta płyta wyjdzie, po 20 stycznia ja zrobię specjalną audycję poświęconą tej płycie, bo to jest mój zbiór wartości, jest naprawdę ciekawe. Anna Bochus, chciałam zrobić taki warunek. Nie, nie, to nie jest tak do końca. Nie jest tak do końca, pani Aniu, jest co innego. Bardzo się nie podobało tutaj, ponieważ Pilecki jest postacią niekonwencjonalną i postacią, której ja miałem okazję argumenty poznać niektórych. To albo się nie podobali ci, którzy to robią, i to nie chodziło wcale o mnie, albo się nie podobało to, że część rodziny Pileckiego nie poparła bezgranicznie PiSu, albo różne rzeczy. Żadne środowiska żydowskie nie zabraniają, wręcz odwrotnie. Chcę państwu powiedzieć, że jeśli ktoś robi Unter den Linden z bramy brandenburskiej, to od razu na zdjęciu będzie miał Instytut imienia Pileckiego w Berlinie. To jest coś niesamowitego. Nie da się zrobić tam zdjęcia, to jest zdjęcie, a te zdjęcia robią wszyscy, żeby nie wejść na Instytut Witolda Pileckiego, proszę państwa. No tak to jest, ale dobrze. Mówiłem, proszę państwa, te dwa utwory, przecież oni śpiewają o tym samym. I tutaj macie najlepszą odpowiedź w tych obu piosenkach. Dlaczego ci młodzi 20-letni ludzie urodzeni w 2000 roku niosą, proszę państwa, te czerwone flagi? Wszyscy polegamy na okładkach. A ja chcę w swoim radiu puszczać i Bastiego, i Maleńczuka, i Parawino, i wszystkich tych, których uznałem, których uważam, że są dobrzy, którzy mają coś naprawdę ważnego do powiedzenia. Bez względu na to i pokazuje pewną wspólną rzecz. Tą wspólną rzecz jest polskość i swoisty patriotyzm, ale tego, proszę państwa, nie rozumie żadna telewizja. Ani telewizja pisowska, ani i żadna partia karuzeli, ani telewizja droga, proszę państwa. Panie Piotrze, mówić co się myśli to jedno, ale obrażać pana to już co innego. Powiem panu zaskoczyć kiedyś tego lajkę, jeden dać. Nie, nie, panie Żamariu, po co? Niech mnie obraża, mam to gdzieś. Jest w dodatku tchórzem, bo nie potrafi się przeciwstawić imieniem i nazwiskiem. Pan sześć, dajmy już spokój. Proszę państwa, wróćmy do tego stanu wojennego. Pierwsze pytanie, które wszyscy stawiają i które tu już państwo postawili, czy żebym coś potwierdził, to stop jeden chyba napisał to pytanie. To pan, panie stop jeden napisał, żeby tej na temat, czy oni wejdą, czy nie wejdą, proszę państwa. Czy oni wejdą, czy nie wejdą, Rosjanie. Ja od początku mówiłem, i to jest w moich książkach, od samego początku, że oni by nigdy nie weszli. Oni by nie weszli, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, dodatkowa. I zaraz do tego dojdziemy. Pierwsze muszę powiedzieć, że ja nie znam kulis prowadzenia stanu wojennego bezpośrednio, bo nie byłem w tym czasie, nawet nie wiedziałem jeszcze, gdzie będę pracował. To był 81 rok, miałem zupełnie inne plany. Te plany się dopiero w lutym czy w marcu 82 roku skonkretyzowały nagle. Nieważne dlaczego i nieważne co się stało, ale w tym nie miał udziału żadne MSW, ale to jest nieważne, ja o tym nie chcę mówić. I powiem wprost, i dopiero później, będąc tam, gdzie pracowałem, a później będąc w miejscu, które było bardzo ważne wtedy, bo to były te kanały łączności z tą Solidarnością za granicą na podstawie spraw i dokumentów, Mogłem, będąc w środku, otworzyć pewne rzeczy i przypuszczam, że tak było. Po pierwsze, Rosjanie by nigdy nie weszli, dlatego że oni już tu byli. Nie musieli to wchodzić. Oni nie chcieli tu wchodzić. Nie mogli pozwolić sobie. Pan Krzysztofce, ale czy stali, czy nie pod granicą? Nie, proszę pana. Nie musieli stać, bo byli. No przecież oni byli u nas. Mieli ogromne siły, ogromne jednostki i naprawdę bardzo dużą ilość wojska. Była jeszcze Białoruś, sowiecka Białoruś, Kaliningrad, Litwa sowiecka, Ukraina. Oni tam mieli całą masę wojska. Wojska zawsze, bo byli przygotowani do walki jako Układ Warszawski, byli przygotowani do konfrontacji z NATO. Nie weszli i nie chcieli wejść ze względu na to, że tak naprawdę to nikt nie wiedział na świecie, czy Breżniew jeszcze żyje. Jak żyje, czy on czasami jest, to może to śmiesznie się wydawać, ale Breżniew już wtedy zaczynał chorować i nie wiadomo, kiedy jest sprawny i co mu do głowy odbije. Natomiast powiem szczerze, że wbrew pozorom Rosjanom zawdzięczamy coś jeszcze, o czym mało kto wie. Z tego, co wiem od, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale to on wtedy już był pułkownikiem, nie wiem, czy Stasiu jeszcze żyje, od pułkownika Stanisława G., szefa, który mi to w 84 roku wszystko opowiadał i tak rzeczywiście chyba było, to oto był dowódca tak zwanego szczecińskiego oddziału WOP, czy tej całej tej brygady WOP na całym obecnie zachodniopomorskim, właściwie aż oni byli aż do Słupska, tak praktycznie. To, proszę państwa, to cały 81 rok dwa bataliony Armii Nerdowskiej ćwiczyły forsowanie, teoretycznie forsowanie Odry. Tylko że forsowanie Odry ćwiczyły z naszej strony do siebie. Niemcy aż chcieli, proszę państwa, tutaj wejść. Rosjanie zabronili. Rosjanie wiedzieli, że jakby tylko niemieckie jednostki się tutaj pojawiły, no to wtedy nie byli pewni ani służby bezpieczeństwa, ani wojska. Prawdopodobnie wszyscy zaczęliby strzelać do nich. Po prostu zbyt jeszcze były te resentymenty. I to do tych nerdowców. Tak samo Czesi palili się do wejścia tutaj w zemstę za 68 rok. Natomiast Rosjanie nie chcieli wchodzić i nie chcieli, nie, oni pilnowali tylko jednej rzeczy, żeby to wszystko nie dochodziło do ich jednostek i obstawili dokładnie swoje jednostki. Bali się ulotek Solidarności, tej propagandy Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Trzymali wojska w pogotowiu, bo trzymali. Jaruzelskiemu kazali załatwić to swoimi rękami. Poza tym oni nie musieli wchodzić również dlatego, że mieli, proszę państwa, że mieli swoich ludzi, to na najwyższych stanowiskach. O tych ludziach pisałem, proszę państwa, o tych ludziach pisałem w czasie nielegałów i oni mieli tych ludzi. Jaruzelski popełnił stan wojenny na tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Nie musiał tego robić, nie musiał. Ale do stanu wojennego było najpierw przygotowanie. Przygotowaniem było przede wszystkim podziały Solidarności, wciągnięcie i wsadzenie do Solidarności odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, czyli przejęcie tego związku przez odpowiednich ludzi, to raz. Wyeliminowanie różnych innych. I tworzenie pewnego rodzaju swoistej propagandy zagrożenia, propagandy strachu. Proszę państwa, jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali w stanie wojennym i potem jak ja przyszedłem, najpierw w technice, później u tych zwykłych, normalnych, to oni wszyscy byli przekonani, że Solidarność będzie chciała ich wszystkich pozabijać. Część tych, Departament Trzeci, Departament Czwarty nawet, no, pisał te wszystkie donosy, malował te takie swastyki, różne rzeczy. Z tego co wiem, jedna z grup warszawskich teoretycznie Solidarności, która wywieszała plakaty zabić wszystkich ubeków, SB-ków, malowała takie różne szubienice, była po prostu tworzona przez dwa źródła Departamentu Trzeciego, proszę państwa. Po prostu. To potem było wiadomo, po prostu. I to tak się działo. No i w tym wszystkim byli robotnicy, niestety. Byli robotnicy, którzy za to zapłacili, zwykli, normalni ludzie, za to zapłacili straszną cenę. To, co zrobił Jaruzelski, jest zbrodnią, ponieważ on, moglibyśmy wcześniej ruszyć nawet w chińską drogę, nawet pod przewodnictwem tej cholernej partii, to do czego doszło 9 lat później. Ale, proszę państwa, ale nie zrobili tego. Teraz pytanie proste, dlaczego? Za wcześnie. Być może to było za wcześnie, proszę państwa. Co Jaruzelski chciał osiągnąć, robiąc tak? Musiał się przygotować. Musiał się przygotować i przygotował się, ponieważ ze stanem wojennym wiąże się coś o wiele gorszego, proszę państwa, niż te. Ja wiem, że to może dla państwa się wydawać szokiem, ale ofiary tych ofiar stosunkowo w stanie wojennym, tych ofiar było oczywiście za dużo, ale nie było tak dużo jak w Turcji czy przy innych tego, czy na przykład przy strajkach z Kargila w tym czasie będących, a wiem to również z dokumentów BBC. Były również ofiary, w tym również śmiertelne, były również prześladowania niesamowite, była działalność ich kontrwywiadów bardzo ostra i nie tylko. Natomiast Jaruzelski musiał przygotować kraj dla kogoś, dla innych i to nie jest teoria spiskowa, to widać. Było za wcześnie, tym bardziej, że Amerykanie, reakcja Amerykanów była ustalona troszeczkę wcześniej, bo poza tym propagandowym bzdurami nie było tam nic wielkiego, tak prawdę mówiąc. Amerykanie dobrze wiedzieli, kiedy będzie ten stan wojenny, tym bardziej, że z materiałów Wydziału Pierwszego Departamentu Drugiego, w którym miałem praktyki bezpośrednio po szkole, szef tego wydziału był później szefem Urzędu Ochrony Państwa, tego wydziału amerykańskiego, Wydział Pierwszy Kontrwywiadu był wydziałem amerykańskim, wynikało wyraźnie, że oni w okolicach mniej więcej po 1 grudnia zarządzili u siebie już pogotowie w ambasadzie i zachowywali się tak, jakby byli na terenie wojny po prostu. Także dobrze wiedzieli, kiedy ten stan wojenny wypadnie. O tym stanie wojennym nie wiedziało tak dużo ludzi po prostu, także nawet to dla zwykłych pracowników, którzy przeczuwali, że coś może być z tej służby, również to było w jakiś sposób zaskoczenie. Zaskoczeniem tak na dobrą sprawę, że tego 13 grudnia tak się stało. Tak się stało, ale to jest normalne przy tego typu operacji. Natomiast proszę państwa, jest jeszcze jedna rzecz. Wszyscy mówią solidarność. To też wszystko zależy, bo być może gdybym nie był studentem, nie był później nie zrobił tego magistra, nie był nauczycielem, a pracowałbym w jakiejś fabryce, to pewnie bym się tłukł z ZOMO kamieniami po prostu i pewnie bym za to zapłacił, ale to wszystko zależy też od miejsca. Ale proszę państwa, co byście powiedzieli, kiedy okazuje się, że nagle powstaje Solidarność na Uniwersytecie Warszawskim, patrzycie na tablicę Solidarności i widzicie tam nazwiska, które jeszcze 2 lata temu krzyczały na temat Gierek, Edward i rządzili PZPR. Co byście zrobili, gdyby się nagle okazało, proszę państwa, gdyby, proszę państwa, w pewnym momencie, kiedy się wchodzi w stan wojenny i po stanie wojennym znika tablica Solidarności i macie z powrotem tablicę partyjną z tymi samymi stanowiskami, ewentualnie nagle w dziennikach klasowych wycierane są tematy, które dawano przed stanem wojennym, żeby były po stanie wojennym. I okazuje się, że ludzie, że to są również ci sami ludzie. Co byście powiedzieli? Tym bardziej, że proszę państwa, gdyby, ja państwu coś zaraz przeczytam. Otóż proszę państwa, to dzisiaj Onet nawet opublikował. Otóż ten fragment, wspaniały fragment, pisze Urban. Urban, który wiedział dokładnie wszystko. I to nie jest jego złośliwość. Pisze tak, Urban. I to jak to było? Już. Gdzie on tutaj pisze? Zaraz, już będzie, proszę państwa, jeszcze, bo Urban coś powiedział ciekawego i to chciałem to zacytować, tylko muszę ten. O, proszę. Rakowski dzwoni do Jaruzelskiego. Generał każe mu się dowiedzieć, co z Wałęsą, który siedzi w Gdańsku i nie chce wsiąść do rządowego samolotu, który ma go przywieźć do Warszawy. Proszę bardzo, to mówi Urban. A więc, proszę państwa, jestem ciekaw, czy gdyby robotnicy wiedzieli, ci wszyscy, wujku i tak dalej, strajkujący, że rządowy samolot pana Wałęsę wiezie do Warszawy, a potem do luksusowego ośrodka w Armamowie na internowanie, to czy by, proszę państwa, ci ludzie chcieli zginąć? No jak pomyśli? Pomyślcie. Czy by protestowali ci w wujku? Notabene z materiałów, które były w MSW, do których dotarłem, to tam było przygotowane na bardzo dużo ofiar. Oni przygotowywali się na bardzo wiele ofiar, zrobili szpitale, różne rzeczy, nawet polowe, przewidywali co, gdzie, jak, lekarze podstawiali różne rzeczy i byli sami zaskoczeni, że to poszło tak gładko i tych ofiar nie było właśnie. proszę państwa, naprawdę. To nie jest kwestia ich obrony, tylko to jest kwestia po prostu pojęcia, jakie oni mieli, czego oni się spodziewali. Sami byli zdziwieni, że to tak łatwo poszło. Ale jeżeli chodzi o Wałęsę, to powiem wprost, do tej Solidarności miałem się zapytać. Proszę państwa, robotnik, który podpisuje, który jest członkiem klasy robotniczej, który tu nie chodzi o coś, bo każdy ma prawo do lepszego życia i tak dalej, ale jeżeli czytam w Polityce pana Rakowskiego, to chyba było z października czy listopada 1980 roku, rozmowę z panem Wałęsą na lotnisku, który już zaczyna mówić w swoim stylu i który mówi, że on musi się napić lampki koniaku. Człowiek, który przedtem pił normalne flachy, tak jak wszyscy robotnicy, zaczyna natychmiast bawić się z intelektualistami, dziećmi z Alejami Róż. Z kim miałem być w tej Solidarności, proszę państwa? Z kim miałem być? Z moją koleżanką ze studiów, której ojciec był bardzo ważnym bonzą komunistycznym i kiedyś pamiętam w 1977 roku poszedłem do niej i portier na dole w Alei Róż mi mówi, że on musi panienkę zobaczyć, czy panienka nie śpi. I to było w socjalistycznej Polsce, proszę państwa. O to walczyła ta większość robotników, żeby tego nie było. Żeby tego nie było. Oni walczyli o ten socjalizm prawdziwy, ten, który był teoretyczny. Ten, który był teoretyczny i dlatego przegrali. I dlatego przegrali. A potem, proszę państwa, jest cała dalsza konsekwencja. Powiem państwu dalej jeszcze. Pamiętam, bo bo to z materiałów już mojego wydziału wynikało, to wszystko jest w IPN-ie, o ile nie zostało częściowo zniszczone. To ilość źródeł, które wpakowano tu i za granicą, była niesamowita. Znana chyba obu stronom. No. Była i znane chyba obu stronom zresztą, ponieważ te biura Solidarności zaczęły powstawać jeszcze przed stanem wojennym, przygotując się na stan wojenny, proszę państwa. Już wcześniej. Powiem państwu, że pani nieżyjąca już chyba, dlatego że straciłem z nią kontakt rok temu, ona jest w Australii, pani Krystyna R., nie wymieniam nazwiska, ona dostała order zresztą, była osobą, która uciekała stąd w stanie wojennym. Jak się zaczął stan wojenny, ją chciano aresztować, bo ona odpowiedzialna była za finanse Solidarności. Rok temu straciłem z nią kontakt, ona już była bardzo chora na raka i to ciężkiego raka, więc prawdopodobnie. No. Dlaczego pułkownik z Uberem? Bo nie rozumiem. Więc była już chora na raka. Uciekła do Belgii, do Francji i do Belgii. Tam zakładała jedno z głównych biur Solidarności i była odpowiedzialna za finanse i za pomoc. W roku 1982, proszę państwa, uciekała stamtąd do Australii. Przed kim? Nie przed komuną. Przed Solidarnością i służbami francuskimi. Dlatego, że ujawniła, że pieniądze Solidarności częściowo idą na lewe prywatne konta dla niektórych. A ona była księgową Solidarności, proszę państwa. Możecie sprawdzić, pani Krystyna R. jest w jednej książce nawet, bo rozmawiałem z nią na ten temat, żeśmy się połączyli, rozmawialiśmy przez Skype'a. Ona mnie serdecznie zapraszała do Australii, ja wysyłałem tam swoje książki. I sama mówiła, że gdyby wtedy wiedziała, to by wróciła do ambasady i wróciła do Polski, po prostu. I wróciła do Polski bez względu na to, co będzie. No właśnie. No. I ta pani Krystyna R., powiem państwu więcej, nie chcę tylko wymieniać nazwisk, bo pani Krystyna, wiem, że ktoś, kto pisał książkę, wiecie dobrze, o finansach Solidarności i tej pomocy amerykańskiej, nie chciał nawet zamieścić tego, co ona mówiła, ona miała dokumenty. Proszę państwa. Więc niestety tak to również wyglądało. W roku, jak byłem w Wielkiej Brytanii, a to tam parę ludzi rozpoznałem, poznało, było wielu, i to samo mam w Niemczech w tej chwili, gdzie wielu ludzi do mnie się zgłasza. Byliśmy kiedyś może po drugiej stronie, a potem się nagle okazuje, że wcale nie tak bardzo po drugiej. Opowiadają mi różne dziwne rzeczy. Na przykład dwie osoby, dość znane działacze Solidarności, którzy uciekli stąd, ponieważ SB ich zmusiło, wygoniło ich, wyrzuciło ich po prostu z Polski, pojawili się w Londynie. Jak ich przyjęła tamtejsza Polonia, mówiąca o tym, jak oni walczyli z komuną? Otóż w jednym przypadku zatrudnił ją bardzo znany działacz polonijny, tą osobę, a po miesiącach przyszło zapłacić, to przyszli po nią z urzędu imigracyjnego. Dlatego, że oni donieśli, że ona jest tutaj nielegalnie. I w ten sposób trzy czy cztery razy, trzy czy cztery osoby załatwiły. Te osoby, przychodząc do ambasady na jakieś święta, wiedząc, kim jestem, przychodziły do mnie i mówiły mi: Panie Piotrku, ja nie mogę na tych patrzeć. W Niemczech, proszę Państwa, w Niemczech, wiecie co? W Niemczech opowiadali mi ludzie z Solidarności, również którzy uciekli, a częściowo to ja też również pomagałem im uciekać, bo takie miałem zadanie i też trzeba było, nawet nie wszystkich się oczywiście werbuje, ale trzeba było się uwiarygadniać. Powiadali, że trafiali tutaj do obozów, gdzie byli przerażeni, do obozów, gdzie byli przerażeni, dlatego że za pomocą Polaków, również z Polonii, również znanych antykomunistów, werbowali ich tutaj, żeby działali przeciwko w Polsce. Jak oni nie chcieli, to uznawano ich za ubeków, proszę Państwa. A może jeden ze bardzo znanych obecnie ludzi w Polsce powie, jak go potraktowały służby francuskie i jak po 3-miesięcznym więzieniu i maglowaniu, potężnym maglowaniu przez francuski kontrwywiad, przyszedł do ambasady polskiej z płaczem, że on jest gotów tu iść do więzienia po to tylko, żeby go zabrali z tej Francji, bo groziło, że mu zgwałcą żonę, zabiją córkę, znaczy zgwałcą córkę, zabiją żonę, a jego samego stłukli jak cholera. Tego typu, proszę Państwa, może takie rzeczy powiemy na ten temat, jak to naprawdę wyglądało. A w Polsce, proszę Państwa, a w Polsce, proszę mi wierzyć, jak usiadłem do tej techniki, jak popatrzyłem, jak jeździłem z tą techniką, mając praktyki przed szkołą wywiadu, jak zobaczyłem, kto jest na usługach, jak oni rozmawiają, jak ci ludzie się prują, a może jeden z głównych znanych działaczy Solidarności, który zrzucił wszystko na żonę w 7 miesiącu ciąży, że to nie on, tylko na żonę. Aż ten esbek nie chciał mu, z trójki nie chciał mu ręki podać. Bo uznał go za totalną świnię. W tej chwili jest bohater, a może jeszcze jeden bohater taki wielki, o którym powiemy, który został zrobiony przez bohatera tylko dlatego, że Kiszczak wydał idiotyczne zarządzenie, że każdy funkcjonariusz MOSB ma dojście do podziemia, tam podziemia nie była i zrobili ze złodzieja działacza antykomunistycznego, żeby mieć jakikolwiek układ. Może o tym również powiemy. Może damy w końcu, a dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Dlatego, żeby podkreślić, proszę Państwa, całą masę, większość naprawdę ludzi, którzy zostali oszukani, bo to ich ZOMO biło pałkami, oni ginęli w wujku. To jest, proszę Państwa, zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia i to tym ludziom należy się szacunek i pomnik, a nie poszczególnym działaczom, tym wielkim, bo im włos z głowy nie spadł. Ich wożono rządowymi samolotami w bardzo fajne ośrodki odosobnienia. Po prostu. No. Także proponuję parę rzeczy rzeczywiście sprawdzić. Rosjanie i tak by nie weszli, nie mogli wejść, była bardzo zła sytuacja polityczna, Reagan rozpoczynał nową doktrynę, on rozwijał tą doktrynę tak zwanych SDI, czyli ograniczonych wojny jądrowej i tej doktryny powstrzymywania, restraint, czyli doktrynę powstrzymywania, Rosjanie wiedzieli o tym, zaangażowali się w Afganistan, a wiedzieli, że z Polską to nie jak z Czechosłowacją, to jest 36-milionowy kraj, który i wtedy nie byli pewni, czy tutaj jakikolwiek esbek będzie dla im wierny, czy będzie strzelał do nich, bo takie rzeczy były, proszę Państwa, bo takie rzeczy były również, bo nie jest tak, no. Może, bo nie jest tak, że wszyscy byli natychmiast za tym. Niektórzy robili to ze strachu, niektórzy dlatego, że chcieli dobrze zarabiać i niektórzy rzeczywiście pojawiały się takie rzeczy jak Piotrowski, takie osoby jak Piotrowski, który to robił z przyczyn ideologicznych. Dokonano zbrodni masowych po prostu. Dokonano, ja uważam, nie masowych, przepraszam, dokonano zbrodni niesamowitych takich jak Pyjazd, znaczy nie Pyjazd, taki jak Pyjazd, no tak. Takich jak Popiełuszko przede wszystkim i za to powinni zostać powieszeni, jak ja to mówię, powieszeni za jaja na latarni. Ja bym ich powiesił, bo wszyscy za to odpowiadamy. No przykro mi, każdy z mojego środowiska za to między innymi odpowiada. Ale warto to też powiedzieć, bo stan wojenny to jest jeszcze jeden aspekt. Naprawdę, dobrze, ofiarom szacunek, ale kogo skazano? Kogo skazano? Prawda? No pomyślcie, kogo skazano, proszę Państwa. A tak naprawdę to rozkaz strzelania wydał komisarz wojskowy. I do tego wrócę po piosenkach, proszę Państwa, do tego jednego aspektu stanu wojennego, najgorszego, którego nawet prawdopodobnie nie Państwo nie znacie. A puścimy tutaj, bo to wszystko, to co się stało w 1985 roku, rzutuje na 2020. Autentycznie rzutuje. To było to, Pani Bożeno, bo Pani się pytała, po co, dlaczego on tego od razu nie zrobił. Bo to Pani się pytała, prawda? Dlaczego on tego nie zrobił? Więc co on chciał osiągnąć? To Pani zrozumie, co on chciał osiągnąć. I dlaczego? Dobrze, puścimy najpierw Twój każdy krok, oddział zamknięty, ale potem proszę poczekać, muszę znaleźć inną piosenkę, którą chcę już wyjść w lata 90. i wprowadzi mnie dokładnie to, co chcę powiedzieć. Nie mówcie Państwo o nazwiskach. Nie chcę mówić o nazwiskach. I bo ja nie generalizuję. Byli tam ludzie, którzy w tej chwili mam wielu ludzi, którzy byli po drugiej stronie. Widzę wyraźnie, że mają pewną psychologiczny problem. Zastanawiają się, czy oni nie zmarnowali życia, im więcej wychodzi rzeczy na ten temat. Jak zostali oszukani. Również, bo tak samo my i ja też jesteśmy ofiarami tego wielkiego oszustwa. My za to płacimy, tylko my niestety. Ja mówię w tej chwili o swoim środowisku. Tak samo oni o to płacą. Bo wielu z nich zostało zmuszonych do wyjazdu. Przerwało kariery, nie zrobiło kariery, zamieniając ją na niepewny los gdzieś na zachodzie, gdzie ich w rezultacie również i niszczono. Niestety. A robotnicy? A robotników sprzedano. Razem z fabrykami, razem z ziemią i co? Ale to nie. I to jest coś strasznego. I to jest właśnie coś strasznego. I uważam, że powiedzenie tego wszystkiego to jest właśnie to właśnie dla tych ludzi, dla tych ofiar z Wujka, dla tych ofiar, dla tych wszystkich robotników, których nikt nie bronił, jak ich wywalano z pracy, bo ich nikt nie bronił, proszę Państwa. Autentycznie nikt ich nie bronił. Dla tych wszystkich, którzy musieli wyjechać, którzy mogli być dobrymi pisarzami, adwokatami, lekarzami, nauczycielami, ale którzy musieli zająć się byle jaką pracą za marne pieniądze na Zachodzie. Po prostu, bo tak wygląda. Dla nich wszystkich to, ja mówię, to im się należy podziękowania pana prezydenta, a nie stać pod pomnikiem jakimś tam, gdzie właśnie był papież i opowiadać o ofiarach stanu wojennego dyrdymały wielkim tonem, nie rozumiejąc właśnie tego. 10-12 byłem na pogrzebie jednej z ofiar kopalni Wujek. Na 100 uczestników pogrzebu były 2 plutony ZOMO, kompania pułkowników MO i funkcjonariusze SB. W cywilu nie szło się doliczyć. Zgadza się, ja wiem o tym. Ja wiem, panie Janie. Ja wiem, jak to było. Pamiętam, znaczy wiem, skąd się te, jak były. To znaczy, wie pan, tu jest też taka sytuacja, że jak zwykle generałowie się ustawili. O tym powiem zaraz po piosenkach, proszę Państwa, bo chcę Państwu dokładnie wyjaśnić ten aspekt stanu wojennego, którego nikt praktycznie nie bierze pod uwagę, o którym dzisiaj powinno mówić. Właśnie. Poza tym powiem Państwu jedno, tylko teraz, tylko tyle. SB niezbyt chciało wchodzić do Wujka, dlatego że oni mieli tam swoje źródła i te źródła są w IPN-ie i wiemy, kto to był i można znaleźć, kto to był. Natomiast rozkaz bezpośrednio wydał komisarz wojskowy, bo to jest ten, a oczywiście wojsko nie strzelało, tylko kretyni z ZOMO po prostu. No, z tą było. Panie Piotrze, cała prawda, tam nie ma co wylecieć, pani Kasiu, tak? To ja tych ludzi poznałem, wiem. Panie, proszę, byłem teoretycznie po drugiej stronie, niech będzie dla was, że po drugiej stronie, ale tak trochę w takim, jakby powiedzieć, pewnej schizofrenii, bo z jednej strony czułem się to, co opisuję w książkach, obalałem komunę po prostu. I już. No. I Pani Boże, no tak, to dla nich, tylko dla tych ludzi, a nie dla tych, którzy teraz dzisiaj opowiadają dyrdymały, mieli wtedy po lat 10 i już walczyli z komuną. Nieprawda. Ja poznałem na Zachodzie w swoich peregrynacjach pracy po 90 roku, jeżdżąc po różnych krajach, rozmawiając na różne rzeczy, mając dojście do dokumentu, już wtedy poznałem wielu ludzi, którym naprawdę złamano życie i to jest. I dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj byliby inni. Nie pozwolono, po prostu może byli za inteligentni, za mądrzy na to wszystko. A jeszcze jedno. Ta solidarność, która później powstała w roku 88, gdy reaktywowana, to nie jest ta solidarność z roku 80. O nie, to jest zupełnie innego. to jest zupełnie coś innego, to było już zupełnie coś innego i dokładnie przez te wysterowane, dokładnie wysterowane, proszę Państwa, i dokładnie i zaopatrzona niesamowicie w pieniądze, które ja sam przemycałem i materiały jako kanał podziemny przemycałem z zachodu, wiedząc jak to będzie. Tak to było. No. Panie Piotrze, a nie ma pan czasami chęci, patrząc na ten fałszyw i hipokryzję podania tego wszystkiego, co pan wie z nazwiskami, by maski opadły, rozmuchując legendy bohaterów tamtych czasów? Nie, nie mam ochoty, bo to ludzie sami muszą dojrzeć do tego i to zrozumieć, panie Michale. Natomiast jeżeli to, co mówię, żeby taki lajk jeden powiedział o mnie, że jestem kurwą, no, to mówię po prostu, niech se mówi, ale widzicie, tak to wygląda, bo co? Wiecie Państwo, jak już mówimy brzydkie słowa, nie wiem, czyście oglądali film Ludzie i Bogowie, albo Bogowie i Ludzie, to jest o tym oddziale słynnym likwidatorów. Tak się składa, że w tym oddziale był brat mojej babci. Ja pamiętam w latach 60., kiedy byłem jeszcze taki malutki, kiedy mi dawali polizać troszeczkę wódki z kieliszka, bo to byli normalni ludzie, proszę Państwa. I on mi za nim jak siedzieli, przyjeżdżał miś, ten, który zabił Kuczerę, przyjeżdżali inni, siedzieli, pili i zawsze mi mówili, pamiętaj Piotruś, nieważne, jaka kurwa rządzi twoim krajem. No, to zawsze będzie twój kraj, a kurwy i tak przeminą. Proste, proste jak konstrukcja cepa, proszę państwa. Albo się ma państwo, albo się nie ma nic, ale to zrozumieli ludzie, którzy tego państwa nie mieli, bo im Niemcy zabrali, prawda? Proszę Państwa, tutaj mówicie, nie karpcie trolla, ale ja przeczytam, co on napisał. Przeczytam, bo chcę coś powiedzieć właśnie. Porównałeś Kaczyńskiego do Kiszczaka, więc albo jesteś kurwą, albo idiotą, bez względu jak się będziesz wybielał. Jak się będziesz wybielał, krwi z rąk swoich przełożonych nie zmyjesz. Piękne zdanie. Rzeczywiście, z tego wynika lajk jeden, że ja nie mam krwi na rękach, tylko moi przełożeni. Tak, oczywiście, że mają i tego nie ukrywam. Zarówno Kiszczak, jak i Jaruzelski. Kiszczak był głównie moim przełożonym, a szczerze mówiąc to i Jaruzelski, to mają tą krew na rękach. To raz. Po drugie, właśnie ty przed chwilą porównałeś Kaczyńskiego do Kiszczaka. W związku, dlatego, że w tej audycji, możecie to przesłuchać, nie było ani słowa, gdzie porównywałem, a wręcz odwrotnie. Pokazywałem różnicę pomiędzy dzisiejszymi czasami i między panem Kaczyńskim, a Kiszczakiem, proszę państwa. Oczywiście, że tak. Jeżeli by to ode mnie zależało, to ja bym inaczej to wszystko oczywiście rozwiązał. A proponuję, lajk jeden, żebyś się mocno zastanowił, czy bycie źródłem WSW na początku, a potem WSI, co zawarte jest w aneksie do raportu WSI, tym nie tylko nieujawnionym, ale również w innych dokumentach, pseudonim MUSK, M-U-S-K, MUSK, i bycie później jednym z czołowych dziennikarzy prawicowej, pisowskiej prasy i jest się nadal, czy to nie jest czasami jakaś hipokryzja w tym wszystkim, prawda? Ja nie mam nic przeciwko, że byłeś tym agentem WSW, tylko proponuję lajk jeden, abyś jednak do tego głośno powiedział. Bo to mniej więcej o to w tym wszystkim chodzi. A jeśli chcesz, to zapytaj się również, i to ja może powiem za dużo, ale powiem to, że kto 19 grudnia 1981 roku zabezpieczył i przekazał tajne archiwum Solidarności, archiwum Huty Warszawa Solidarności. Ja w klasie miałem dziewczynkę, córkę przewodniczącego Solidarności z Huty Warszawa, który został internowany. Przekazał to archiwum i komu? Kiedy? Jak? Kiedy okazało się, że ten, kto miał odebrać to archiwum, oni się zorientowali, czyli zastępca, czyli jeden z tych macherów był źródłem SB. I SB nie dostało tego archiwum. I tu za dużo powiem i więcej już nie chcę mówić na ten temat. Po prostu. Także proponuję napisać to jeszcze raz. Ja zostawię ten komentarz. Niech on sobie będzie, a wy już na ten temat nie gadamy. Dobra. Teraz rzecz następna, proszę Państwa. Właśnie... Co jest największym w ogóle, nie tyle zbrodnią, co, chociaż ja bym to nazwał, patrząc na dzisiejsze lata, zbrodnią, proszę Państwa. On właśnie powiedział nara, uciekł. Tak, tak, byłem agentem, tak, tak, nara, bardzo się cieszę. I papa nara, jak to było? Papa nara. Więc proszę Państwa. To było rozlokowanie wojska, prosowieckiego wojska, co byście nie chcieli, czyli ludowej armii w gospodarce i wszędzie w zakładach pracy. Stan wojenny spowodował, że każdy, nawet najmniejszy zakład, a wszystko było państwowe, zaczynał mieć komisarza. Wszystko, nawet w domach towarowych, centrum był komisarz, proszę państwa. Prawda? W związku z czym oni zaczęli tam rządzić, proszę państwa. Wojsko tam przyszło. Generalnie oni to od początku zasłonili się OSB, zasłonili się milicją, bo jak pamiętam, komendant wojewódzki MO w Katowicach nie chciał używać siły wobec górników w Wujku. Mieli tam za dużo swoich źródeł. Uparł się na to ówczesny komisarz wojskowy, komisarz wojewódzki, proszę państwa. W każdym zakładzie pracy, od najmniejszego do największego zakładu, byli wojskowi jako komisarze. I co się potem nagle stało? Stan wojenny poluzowany, jak ja już przychodziłem do MSW, to był stan wojenny zawieszony, bo w listopadzie, to był zostawiony w sierpniu 82 roku chyba, był, czy w lipcu był zawieszony stan wojenny, nie pamiętam, proszę państwa, był zajęty, prawda? To wówczas był zawieszony, wówczas część tych wojskowych wróciła do jednostek, ale część została. Zaczęli zajmować stanowiska głównie w kadrach, bądź stanowiska różnych zastępców dyrektorów, różnych historii i tak dalej. Proszę, byli. Pamiętam w 85 czy 6 roku, kiedy robiliśmy tam jedną rzecz i takie historie, gdzie różne historie w 11, że robiąc ten kanał, czy tworząc pewne rzeczy, okazało się, że strasznie się nagle zaczyna nami interesować pewien dyrektor po prostu. No i jak żeśmy zaczęli sprawdzać tego dyrektora, okazało się, że on jest po prostu wojskowym, który teoretycznie poszedł do cywila. On był tam komisarzem i poszedł do cywila. Ja zacząłem się tym interesować dalej. I niektórzy z tej podziemia się o tym wiedzieli dobrze, o tym, że tak sytuacja wygląda, bo dostali informacje. Jak wygląda sytuacja, no i okazało się po prostu, że on tak naprawdę, to część tych ludzi poszła do cywila, bo musiała pójść, część poszła jako oficerowie na przykryciu niby na cywilne etaty, czyli po prostu byli przykryciami wojska, część z nich pozostała źródłami tamtejszego WSW, proszę państwa. No więc widzicie, proszę państwa, jak to wyglądało. To jest spadek stanu wojennego. W roku 88 wojsko zaczęło przejmować dokumenty. Tak, wojsko zaczęło przejmować dokumenty SB. Proszę państwa, nie wierzcie w te wszystkie palenia, to jak zrobiono psy i tak dalej. Nie, oni te dokumenty mają. Nie na darmo w Cholubie napisałem o tym dziwnym archiwum. Oni te dokumenty mieli i te dokumenty mają. Kiszczak miał w ręku wszystko, a generalnie służby wojskowe, tym bardziej, że swojego kumpla z WSW zrobił szefem służby bezpieczeństwa. I nie tylko. I nie tylko, proszę państwa. Oni to przygotowali tak dokładnie, że w roku 89 i 90 główną wojsko, proszę państwa, ale się zdenerwował facet, główne wojsko, proszę państwa, głównie wojsko, proszę państwa, przejmowało to wszystko. Przejmowało to wszystko. Oni mieli całą infrastrukturę. Oto od telewizji do reszty. Oczywiście, że służba bezpieczeństwa miała swoich ludzi i tak dalej, ale oni się nie liczyli, bo w pewnym momencie w paru zakładach, tych największych, okazało się, że ci, którzy tak naprawdę rządzą zakładem, to są właśnie byli wojskowi, którzy tam pozostali, podobało im się po 81 roku. Spadek po komisarzach wojskowych. Nie wszyscy wrócili do Ludowego Wojska Polskiego, niektórzy zaczęli później prywatny interes. Zaczęli prywatne interesy, proszę państwa. Przykładem jest firma, której nazwy nie wymienię, a jest to w dokumentach, bo dokumenty poszły do ministra spraw wewnętrznych Błaszczaka, proszę państwa. I co się okazało? Okazało się, że proszę państwa, w roku 88 firma prywatna, firma nie prywatna, tylko firma państwowa, zajmowała się światłowodami. Firma ze wschodu, na wschodzie kraju. Szefem tej firmy nagle, dyrektorem mianowany został przez, jak to się nazywało, nie był wojewoda, tylko ten przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, jakoś tam, to nie pamiętam, jak to się już nazywało, proszę państwa. No. Kto? Ja mam teczkę w IPN, IPN był? Mam, no to przecież wiadomo, bo ja ją ujawniłem, jeżeli to moja teczka po prostu. No. I powiem, proszę państwa, że Powiem, proszę Państwa, że okazało się, że ta firma w 1988 roku zajmuje się światłowodami. W czym jest problem ze światłowodami? Światłowody były na liście COCOM-u, czyli liście zakazanych technologii, i to trzeba było kraść. Człowiek, który nie miał do czynienia ze służbami, czy wojskowymi, czy cywilnymi, proszę Państwa, to nie miał szans działać w światłowodach. Co więcej, ta firma po 90 roku stała się jedną z głównych firm światłowodowych w Polsce i między innymi robiła światłowody prawie we wszystkich, i nie tylko światłowody, bo różne inne rzeczy łącznościowe, prawie w całej administracji państwowej. Od razu. Oni. Ale ten, który był dyrektorem, był komisarzem w takiej firmie właśnie zajmującej się ciągnięciem druta, jak ja to mówię. Po prostu. A, to teczka muska. A, to już wie pani, o co chodzi. No. Dobra, dajmy sobie już spokój, pani Bożena. No, dajmy sobie spokój. Nie ma co tutaj się martwić tymi rzeczami. To było. To jest jeden z przykładów, przykład, którego doszedłem w 2017 roku w PWPW, ponieważ ta firma wyciągała niesamowite pieniądze od spółek państwowych. Wiązała się także z kim? Z byłym NRD-owskim generałem NRD-owskiej bezpieki, również od techniki, i generałem bezpieki węgierskiej, który był poszukiwany przez Węgry za działalność terrorystyczną. Proszę Państwa. I to było w papierach. Co najdziwniejsze, że dzień po przekazaniu tego raportu do ministra spraw wewnętrznych ta firma rozwiązała się natychmiast. Rozumiecie państwo? I teraz wyobraźcie sobie, że na pograniczu polsko-radzieckim istnieje firma, która zajmuje się technologią zakazaną, będącą na liście COCOM-u, czyli tej technologią zakazaną w Polsce. To wszystko jest pokłosie stanu wojennego. To wszystko jest pokłosie stanu wojennego, proszę Państwa. Także widzicie, jak to wygląda. No. Także widzicie, proszę Państwa, jak to wygląda. I to jest pokłosie stanu wojennego. Do gospodarki oni się przygotowali, rozpracowali, rozprowadzili wspaniale. I o to, proszę Państwa, chodziło właśnie Kiszczakowi Jaruzelskiemu. Wiedzieli dobrze, bo mieli dobre źródła. KGB też o tym wiedziało, proszę Państwa, i to wynika z materiałów. Co więcej, również wiedział o tym dokładnie Reagan i Amerykanie i CIA, że to jeszcze potrwa 7-8 lat. Liczyli góra 9 czy 10. Potrwało 9, kiedy to wszystko musi paść. I oni dobrze wiedzieli, że to wszystko panie i świat się zmieni. No. Panie Piotrze, ile razy u mnie w rodzinie zaczyna się dyskusja o stanie wojennym i komunie, to jest taki podział. Ja i wujek uważamy komunę za coś strasznego, a ciocia nie odzywa, a mama z babcią uważa, że Szerokowi było dobrze. Ja z wujkiem podajemy czołgach na ulicy, ludzi itd., mama z babcią. Ale panie Damianie, tych czołgów bez przesady z tymi czołgami. Powiem szczerze, że dzisiaj jak popatrzyłem na Żoliborzu, było o wiele więcej policji niż czołgów na ulicy w stanie wojennym de facto. De facto to też nie było w ten sposób. Więc proszę Państwa, takich sytuacji mogę podać 10, a na przykład ze spółek węglowych. Tych wszystkich jak przeszło. Oni się dogadali, Solidarność została przyjęta przez dość sprytnych ludzi w pewnym momencie i oni po prostu to wszystko sprzedawali razem z robotnikami, Polakami. I to oni są ofiarami stanu wojennego. Wiele rzeczy wychodziło mi później w latach 90. z samego kontrwywiadu, gdzie się szło, to rejestrowane w niektórych sprawach takich ważnych, gdzie się szło, proszę Państwa, to gdzie się szło, proszę Państwa, to było, jakby to Państwu powiedzieć, to albo było rejestracja WSI, albo jakaś dziwna rejestracja. No więc widzicie, czyli dobrze byś jak napisał, mówi Ania Bochu, władzę oddać, bo już dłużej się nie da, ale majątek weźmiemy, bo jak coś wspólnie, to niczyje, więc można brać. Tak to było, sama prywatyzacja RSW Prasa, proszę Państwa, kiedy generalnie komisarze wojskowi przejęli RSW Prasa dokładnie łącznie z drukarniami. To szło do spodu, do dołu. No. Pani Basia Klikowska, dokładnie, ja pamiętam wojsko i koksowniki, ale nie czołgi, i mieszkam w dużym mieście. Mogę panu powiedzieć, panie Damianie, że jeżeli chodzi, to Jaruzelski był chroniony w o wiele mniejszym stopniu. Tam stał jeden skot, zdaje się, tylko, i cywilna ochrona paru żołnierzy. Natomiast na pewno nie było radiowozów policyjnych 82, jak obliczono dzisiaj na Żoliborzu. No więc to nie jest porównanie, to jest po prostu porównanie paranoi. Więc stan wojenny, panie Krzysztofie, tak, był przygotowaniem do przejęcia Polski. Autentycznie. Wielu z tych oficerów i wielu z tych ludzi miało rzeczywiste powiązania z Rosjanami. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Byłem zdania, że to wszystko należy ujawnić, przebadać kontrwywiadowczo. Nie generalizuję, bo dlatego powiedziałem wielu, ale nie wszyscy. Może nawet mniejszość, ale ta mniejszość wystarczy. Bardzo ciekawy był klucz doboru tych, którzy... To usiłowałem znaleźć, ten klucz doboru tych, którzy zostawali w zakładach pracy jako komisarze i potem jako komisarze szli niby do cywila i zostawali w tych zakładach pracy jako zwykli, normalni pracownicy na stanowiskach kierowniczych. Powiedziałem, na ogół kadry, ewentualnie jakieś tam kontakty, różne historie i tak dalej. I oni mają jedną wspólną cechę. Każdy z nich skończył Woroszyłowkę. Rozumiecie państwo? Bardzo proste dla każdego oficera kontrwywiadu, który buduje pewien system, bez względu na to, co sobie ten lajk jeden o mnie pisze, ale niech sobie pisze, to ja byłem dobrym oficerem kontrwywiadu i lubię budować system i pewną makietę. I to mi pasowało. Co nie oznacza, że wszyscy, którzy kończyli wówczas rosyjskie szkoły, są szpiegami. To jest bzdura. To tylko niektórzy. Niektórzy się nadawali, niektórzy się nie nadawali. Część z nich wróciła, bo nie chciała być. Ale to jest efekt stanu wojennego. Ja wiem, że śmierci tych ludzi to jest ogromna tragedia i jestem to i te tragedie, i tej tragedii nic nie zmieni, ale efekt długotrwały stanu wojennego trwający do dzisiaj i to trzeba właśnie powiedzieć. I to moim zdaniem trzeba powiedzieć. Jest, proszę państwa, jest niestety, proszę państwa, taki, o czym jest właśnie taki. I to jest ten efekt. No. Co my tutaj mamy jeszcze, proszę państwa? Natomiast to, że niestety ludzie, proszę państwa, są, no, że w tej chwili pojawiło się tylu bojowników o wolność i demokrację i walki z komuną, że z tych wszystkich wychodzi, że wszyscy walczyli z komuną, łącznie z Kiszczakiem Jaruzelskim, a jedyny Wroński, bo głośno o tym mówi, trzymał za mordę całe społeczeństwo. Wtedy było fajnie, trzymałem za mordę, będąc podporucznikiem, całe społeczeństwo. Prawda? To ja jestem winien w takim razie, bo oni wszyscy. No. Ludzie jako murzyni robiący dyrektora z nadania, no w pewnym sensie tak jest. Tak jest. Wielokrotnie zresztą Służba Bezpieczeństwa wchodziła na wojsko i to tak dziwnie i odpuszczała, ewentualnie dochodziło do pewnego momentu i przyszło polecenie z góry nie interesować się. W roku 1988 do nas, do Jonaski, ciągle przychodzili jacyś wojskowi niby na przegląd materiałów po prostu, co jest grane, bo niby trzeba chronić generała Jaruzelskiego, a ktoś się u niego pojawił. I tak najdziwniej, kiedyś się zapytałem takiego jednego, no bo my chronimy, bo generał Jaruzelski chce wojskowej ochrony i taki się pojawił tam w okolicy. A ten ktoś w okolicy akurat dobrze wiedziałem, że siedział w Niemczech, ale chcieli mieć materiały po prostu. No, rozumiecie? No, raczej o wolność i biurokrację pisze Piotr 72. No może być o wolność i biurokracji. No. No. Oczywiście, że tak. A czy tego nie zrobiono w roku takiej specjalnej restrukturyzacji całej kontrwywiadowczej charakterystyki terenu, ani tego, co ja zawsze mówiłem, że trzeba ludzi po prostu... Trzeba po prostu to wszystko powiedzieć na ten temat i zamknąć. Odcedzić winnych od niewinnych, zaplątanych od, przypadkiem od tych, których zaplątano. Niektórzy będą bohaterami nadal, niektórzy nie będą. Wbrew pozorom będzie więcej bohaterów niż niebohaterów. Zamknąć ten termin i zacząć wszystko od początku i zacząć naprawdę porządny kraj dla ludzi. Ale nikt tego nie zrobił. Dlatego tak o mnie mówią i piszą od samego początku, bo wiedzą, że ja to wszystko wiem, że ja to wszystko mogę powiedzieć i nie można przy mnie bardzo często, niektórzy nie są w stanie przy mnie udawać bohaterów, jak taki jeden, który udawał, a jak się okazało nagle, to rzeczywistość była taka, że zwinął się dokładnie z Polski, przybrał obce nazwisko, obce obywatelstwo razem z kasą i to jakieś tam 300 tysięcy dolarów załapał po prostu w tym momencie. I tak było i same Solidarność go szukała notabene. No. Krzysztofce, trzeba było zrobić to, co Czesi. Tak, Czesi zamknęli ten rozdział, ale potem również poprzyjmowali, zweryfikowali dokładnie swoich, później niektórym swoim zaproponowali dalej pracę tym mniej umoczonym. Czyli argument potępiający komunę o czołgach to jest nietrafiony, moim zdaniem, ale jak tylko gdzieś o tym powiem, to jest opieprzany, że jestem za młody. Nie, panie Damianie, nie było czołgów na ulicy. Nie było tak wielu czołgów, może na początku. No, po prostu. Po prostu. Także, panie Damianie, pan w to nie wierzy. Panie Damianie, tak do końca. Nie było takich czołgów. No, powiedziałem, jak to naprawdę wyglądało. Wyglądało zresztą tak notabene w grudniu czy w styczniu chyba 1982 roku Rakowski udzielił bardzo ciekawego wywiadu do Newsweeka. Nie wiem, czy ten wywiad ktoś pamięta i czytał. Ja to czytałem. Wywiad miał chyba 6 czy 7 stron. Tam mówił, tam między innymi mówił, zaczął mówić o zmianach strukturalnych w ekonomii, wprowadzeniu Polski, czyli to, co powtórzył później jako premier w roku 88. Wtedy to było albo jeszcze pod koniec grudnia 81, albo na początku 82 w Newsweeku. To było tylko w języku angielskim, bo Newsweek wtedy nie wychodził. I dla Zachodu taki uspokajający wywiad, takie puszczenie oka również do Amerykanów. Nie martwcie się, to wszystko jest przygotowanie do tego, co się później stanie, nie macie się, nie tego i tak dalej. Tak, taki był, to jest wywiad liczący naprawdę 6-7 stron. No. Właśnie. Była godzina milicyjna i drogie taksówki? Była, no. Ale Polar we Wrocławiu był oblężony? No był, no. Wszystkie zakłady były w sumie, bo tam były strajki, tak samo i Huta Warszawa, czy wtedy było dość ciężko rzeczywiście, czy Ursus po prostu, ale no. Były, jeździły skoty, te skoty jeździły, były tak zwane, jak pamiętam, konwoje, parada siły po prostu, czy tam prezentacja siły, gdzie jeździły te konwoje bez sensu policyjne w tym wszystkim, ale tak naprawdę to, no właśnie. I następuje świetna korelacja stanu wojennego okrągłego stołu, oddać władzę na własnej wolnej odpowiedzialności. Tak, panie Janie, ja to mówię od początku. Ja to mówię od początku, więc, ale ja to mówię jako państwowiec. Ja uważam, że w tym momencie, gdybyśmy wszystko wyjaśnili, ukarali winnych w roku 90, ja bym nadal pracował w kontrwywiadzie, robił to, co robił, może napisałbym parę jeszcze innych książek, ale niestety nikt tego nie zrobił. Nikt tego po prostu nie zrobił. Nie zrobił. Raz jeszcze, proszę państwa, ta audycja jest generalnie poświęcona ludziom, którzy za to wszystko zapłacili, a więc zwykłym, normalnym ludziom, nie tym z pierwszych stron gazet, to oni powinni mieć pomniki, a nie ci, co stoją na pomnikach wielokrotnie, bo bardzo często ten pomnik jest skalany, proszę państwa. Naprawdę jest skalany. I pamiętajcie, niektórych wozili samochodem rządowym, a niektórych po prostu wyciągali z domów czasami w dość brutalny sposób. Również dlatego, że zadbano o to przez jakieś pół roku przed, aby zwykli funkcjonariusze, którzy to będą wykonywać, policji, milicji czy SB, byli przekonani, że ratują siebie i swoje rodziny przed śmiercią i rozstrzelaniem, bo o to zadbano. Ja czytając później te dokumenty w 84, 85 roku, różne zeznania, rozmawiałem z ludźmi, donosy, czy tam różne raporty, pękałem ze śmiechu. Bo pamiętałem dobrze, jak to było, proszę państwa. Okej. A jutro mamy 14, poniedziałek. Zapraszam rano na poranną audycję. Izydor, Noemi, Ageliusz, Arseniusz, Bertold, Druzus, Eutropia, Gorzysław, Heronian, Nachum, Nikazjusz, Nikazy, Popejusz, Sławobor, Teodor, Wenancjusz, Wenanty, Wiator, Zozymy mają, proszę państwa, jutro imieniny, więc wszystkiego najlepszego. I teraz pięknie. Powodzenie dzieli Polaków, bieda zbliża, nieszczęście łączy. Józef Bułatowicz. No miał rację, proszę państwa. Natomiast tutaj, panie Ludku, jest taka historia, że na Warszawę jechały czołgi, a trochę padało i się zakopały i ściągali z duże ciężarówki i duże spychacze, żeby te czołgi ciągnąć, bo niektóre się popsuły po prostu. I to nie są nieznani bohaterzy, tylko znani. Było ich 10 milionów. To jest tylko grupa, która zakładała karuzelę i karuzela i wchodziła do karuzeli. Tak to wygląda. Natomiast, proszę państwa, muszę powiedzieć, że tutaj w Niemczech od środy w Berlinie zaczynają się obostrzenia. Nie wiem jakie, bo to są różne obostrzenia. Ja tak się zastanawiam, co ja zrobię, bo jak ja będę szedł sobie ulicą i usłyszę z tyłu pod tytuł, usłyszę z tyłu halt, Ausweis bitte, to nie wiem, co zrobię. To przecież moje rodzinne powiązania z różnymi grupami podziemnymi w czasie okupacji, to mnie natychmiast każą odwracać się i strzelać po prostu. No więc żartuję sobie, proszę państwa, w tej chwili, ale zaczynają się obostrzenia, mam nadzieję, że to przeżyjemy. Ja strasznie państwu dziękuję, przepraszam za czasami brzydkie słowa, pozdrawiam pana Like 1, cieszę się, że pan tak tutaj, zrobię wszystko, żeby pan mógł tu pisać te bzdury na mnie, bo na tym polega wolność, proszę państwa. W odróżnieniu od tego rządu mnie naprawdę nie będzie przekazać, czy ktoś do mnie napisze brzydko, czy źle i zrobię wszystko, żeby mógł pisać. Najgorzej nie pozwolę tylko, żeby kazał, żeby przystawał pistolet innemu do głowy. Poda się pan za Klosa. Tak, pani Aniu, pogodę nie powiem, Brunner, ty świnio, a ja się odwrócę. No właśnie, jak to będzie? Bo jak ktoś mi powie za mną, halt, Auschwitz, bitta, ja się odwrócę i powiem, Brunner, ty świnio, proszę państwa. Podobno to w ogóle nie padło, no więc co będzie? No, sami widzicie. Może być wesoło. Także nie wiem absolutnie, co zrobię, bo będą te obostrzenia. No. A, to ktoś mi tu pisze, że policja nie będzie wołać halt. No musi halt, Auschwitz, bitte, to co będzie wołać? Po prostu. No, no właśnie. Więc dobrze, proszę państwa, kończymy. Zapraszam jutro na 8 rano. Mam nadzieję, że się w Brazylii. A kończymy też piosenką o tych wszystkich czasach. To tak jak zacząłem zacierem, to żebyście pamiętali, PRL to było jedno wielkie świństwo, ściema, głupota, która powinna zostać zniszczona i naprawdę ja osobiście dziękuję tym wszystkim 10 milionów zwykłych ludzi, że to w diabły zniszczyli, a to, że wszystkich zrobili nas w jajo, i mnie, i ich, no to co ja zrobię, proszę państwa? To co ja zrobię? No niestety, nikt nie wiedział wtedy, że kogo przywożą i gdzie wożą rządowymi samolotami. Kult amnezja. Dobranoc państwu, do jutra. Jutro zapraszam na 8 rano na poniedziałkową audycję poranną.